Dzisiejsza uroczystość Chrystusa Króla skłania nas do podjęcia refleksji nad Jego królowaniem w sensie teologicznym. I chcąc przybliżyć tę prawdę, chciałbym posłużyć się przemyśleniami księdza biskupa Andrzeja Czai, które, jak wspomniałem, zaprezentował na owym sympozjum 10 października tego roku. Otóż teologia królowania Jezusa Chrystusa to myśl o wiecznym i powszechnym panowaniu Boga we wszechświecie, które realizuje wcielony Syn Boży namaszczony Duchem Świętym. Zwróćmy uwagę, namaszczony Duchem Świętym. Władza królewska wiąże się z namaszczeniem. Zapoczątkowanie władzy królewskiej wiąże się z namaszczeniem. Chrystus, Syn Boży, namaszczony Duchem Świętym. Chodzi więc o panowanie, które Bóg przekazał Jezusowi i które w Nim do nas przychodzi, w Jego krzyżu i wywyższeniu, bowiem władza królewska Chrystusa najpełniej objawiła się w kontekście krzyża, o czym słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii. A to Jego panowanie obejmuje nas wszystkich i cały świat. Pisze o tym papież Pius XI w encyklice Quas Primas w takich słowach. Panowanie Jego nie rozciąga się tylko na same narody katolickie lub na tych jedynie, którzy przez przyjęcie chrztu według prawa do Kościoła należą. Chociaż ich błędne mniemania sprowadziły na bezdroża albo niezgoda od miłości oddzieliła, lecz panowanie Jego obejmuje także wszystkich niechrześcijan, tak iż najprawdziwiej cały ród ludzki podlega władzy Jezusa Chrystusa. Na czym ta władza Chrystusa polega? Otóż w Ewangelii Dzieciństwa święty Łukasz przekazuje, że jeszcze przed narodzeniem Jezusa anioł zwiastował Maryi: Pan Bóg da mu tron jego ojca Dawida, króla Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Słyszymy wyraźnie, że Bóg ma zamiar przekazać swoje panowanie odwiecznemu synowi. Anioł nazywa go Synem Najwyższego. To jest wyraźna zapowiedź intronizacji, nowej intronizacji w historii zbawienia, ale intronizacji, jakiej dokonuje Bóg Ojciec. A więc nie chodzi o wprowadzenie na tron człowieka wybranego przez Boga, ale chodzi o Jego Syna Jednorodzonego, współistotnego Ojcu. Wielokrotnie w dziejach narodu wybranego dokonywano intronizacji króla. I wówczas obrzęd intronizacji polegał na tym, że namaszczenie Bożego wybrańca świętym olejem stanowiło akt usynowienia całego Izraela i króla będącego wcieleniem narodu. Bóg powierzał i poddawał naród wybrany władzy królewskiej człowieka, którego poprzez gest namaszczenia czynił niejako swoim synem. Można więc powiedzieć, że wyniesienie na tron dokonywało się przez swoiste zrodzenie Bożego Syna, czego wyrazem, jak wspomniałem, było namaszczenie świętym olejem. W ten sposób Bóg realizował swoje słowa skierowane do Dawida przez proroka Natana. To jest drugiego z księgi Natana. Wzbudzę po tobie potomka twojego i utwierdzę jego królestwo. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. A więc obrzęd intronizacji miał formę wdrażania w życie słów psalmisty z psalmu drugiego: ogłoszę postanowienie Pana, powiedział do mnie, tyś synem moim, ja ciebie dziś zrodziłem. Żądaj ode mnie, a dam ci narody w dziedzictwo i w twoje posiadanie krańce ziemi. Nie trudno zauważyć, że zawarta w słowach psalmisty obietnica panowania nad narodami jest zupełnie nieproporcjonalna w zestawieniu z konkretną rzeczywistością danego króla izraelskiego na górze Syjon. Wyrocznia o królu Syjonu mówi, że przyjdzie taki król, który zasiądzie na tronie i będzie panował zgodnie z Bożą obietnicą. Chodzi o to, że już zauważamy na podstawie tych paru tekstów biblijnych, zauważamy, że w Biblii jest mowa o podwójnej funkcji królowania. Co innego jest królowanie Syna Bożego przedwiecznego, a co innego panowanie człowieka, którego Izrael wybiera jako swego króla, którego Bóg namaszcza, czyniąc niejako swoim synem, swoim dzieckiem. Więc tu mamy, od razu zarysowują nam się dwa różne typy królowania. Tym królem, który będzie panował zgodnie z Bożą obietnicą, jest właśnie Chrystus. W nim się wypełnia to proroctwo. Jego intronizacja, dokonana przez Boga, oznacza przekaz powszechnego i wiecznego panowania Boga Jego odwiecznemu Synowi, który stał się człowiekiem i został namaszczony Duchem Świętym. Jest to więc wyniesienie na tron zapowiedzianego przez proroków Mesjasza. Realizację tej obietnicy chrześcijanie od samego początku wiążą ze zmartwychwstaniem Chrystusa. W swoim zarysie historii zbawienia doprowadzonej do paschalnego wydarzenia Chrystusa święty Paweł tak mówił do Żydów zebranych w synagodze w Antiochii Pizydyjskiej, jak czytamy w Dziejach Apostolskich w rozdziale 13. Głosimy wam dobrą nowinę o obietnicy danej ojcom, że Bóg spełnił ją wobec nas jako ich dzieci, wskrzesiwszy Jezusa. Tak też jest napisane w psalmie 2. Ty jesteś moim synem, ja ciebie dziś zrodziłem. Więc święty Paweł te słowa psalmu, które przytoczyliśmy, odnosi do Chrystusa zmartwychwstałego. Jego królowanie zostało potwierdzone, utrwalone poprzez zmartwychwstanie. Sam zmartwychwstały wyraźnie to potwierdza, kiedy mówi do apostołów w chwili, gdy ich posyła. Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Chrystus potwierdza swoje powszechne królowanie. Dana jest mi wszelka władza na niebie i na ziemi. Od samego początku więc chrześcijanie wierzą i wyrażają to w tekstach liturgicznych, jak chociażby słynny hymn zawarty w liście do Filipian w 2 rozdziale. Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Mamy tutaj przynajmniej dwa akcenty mówiące o tym wiecznym, powszechnym panowaniu Chrystusa. Każde kolano zegnie się przed Nim. Czyli odda cześć, odda szacunek i dalej, że każdy język wyzna, że Jezus Chrystus jest Panem. Panem, czyli królem. Panować to znaczy królować. Potwierdzeniem tej powszechności królestwa Chrystusowego, królowania Chrystusowego są także słowa zapisane w Apokalipsie w rozdziale 11. Nastało nad światem królowanie Pana naszego i Jego pomazańca i będzie królować na wieki wieków. Więc i Apokalipsa o tym mówi. Tekstów nowotestamentalnych jest bardzo wiele, które stale mówią o królowaniu Chrystusa zmartwychwstałego. I dlatego też my wyznajemy w naszym credo, że królestwu Jego nie będzie końca. Królowanie Chrystusa jest wieczne i powszechne, nieodwołalne. Ono jest. Nie trzeba go ustanawiać, nie trzeba go ogłaszać. Ono po prostu jest. Zapowiadany przez proroków Mesjasz król nie jest królem jednego narodu, On ma władzę powszechną. Przed nim zegnie się wszelkie kolano ze wszystkich ludów i narodów. Bóg nie uczynił swego Syna Jednorodzonego wyłącznie królem Żydów. Owszem, Jezus jest królem żydowskim, jak to słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, i można powiedzieć, że jest królem Izraela. Jednakże takie określenie wskazują na Jezusa jako Syna Bożego, pochodzącego z królewskiego rodu Dawida, a więc wpisanego w genealogię tego rodu. Jezus jako człowiek rodzi się w rodzinie królewskiej. Ma pochodzenie z rodu Dawida, zarówno po linii Maryi, jak i po linii Józefa, która prawnie była wiążąca. I dlatego też Józef, mając świadomość, że ta godność królewska Mesjasza jest niezwykle ważna, udaje się do Betlejem, aby go zapisać, aby potwierdzić pochodzenie z rodu królewskiego. Więc to udanie się do Betlejem nie jest tylko jakąś prostą sprawą, ale takim głębokim, historiozoficznym i historiozbawczym myśleniem samego świętego Józefa. A więc Jezus urodził się w rodzinie królewskiej, pochodzi z rodu królewskiego. W tym sensie jest królem żydowskim. Potwierdzili to mędrcy ze wschodu, gdy pytali, gdzie jest nowonarodzony król żydowski. A więc mieli pod tym względem rację, w szczególnym przypadku ziemskiego pochodzenia Jezusa. Zgodny też z prawdą jest napis, który Piłat umieścił nad głową Jezusa. Jezus Nazarejczyk, król żydowski. Znamienne jest jednak to, że w odpowiedzi na pytanie Piłata, które słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, czy ty jesteś królem żydowskim, Pan Jezus zwraca uwagę przede wszystkim na to, że Jego królestwo nie jest z tego świata, a więc nie skupia uwagi na swoim pochodzeniu, na swoim związku z narodem, ale przekierowuje uwagę Piłata w coś, w obszary bardziej istotne. Dopytywany przez Piłata Jezus wyznaje, że owszem, jest królem, ale ze ściśle określoną i niespotykaną dotąd misją. Wyraźnie Jezus mówi, moje królestwo nie jest z tego świata. Nie o takie królestwo chodzi. Gdyby było z tego świata, moi słudzy by się bili. A tymczasem jestem sam, bezbronny. Przyszedłem, aby dać świadectwo prawdzie. Więc o coś zupełnie innego chodzi w tym królowaniu Chrystusa, aniżeli uważano w sensie polityczno-społecznym. Wymowne jest także to, że Pan Jezus odrzucił ofiarowaną mu godność królewską po cudzie rozmnożenia chleba, które miało miejsce wcześniej, aniżeli już skazanie na śmierć, aniżeli ta historia opisana w dzisiejszej Ewangelii. Jezus odrzuca królewską godność w dniu, kiedy okazał swoją moc królewską, rozmnażając chleb, a wyznał ją w dniu, kiedy był niemocny jako podsądny Piłata. Więc to, ten kontrast pokazuje nam, że Jego królestwo nie ma charakteru politycznego, doczesnego, ale jest zupełnie w innym wymiarze. Bo kiedy Jezus okazuje swoją moc, rozmnażając chleb, ucieka, nie chce przyjąć godności, jaką mu ludzie dają, a z chwilą, kiedy jest bezsilny, kiedy można powiedzieć po ludzku jest kompletnie nie przypomina króla, właśnie wtedy potwierdza, tak, jestem królem. Więc zupełnie coś na odwrót niż w ludzkim ujęciu. I Chrystus Król i Jego Królestwo nie stoją więc na jednej linii z królami i królestwami tego świata. Już samo to nam pokazuje, że nie możemy myśleć w tym samym stylu o Chrystusie Królu, tak jak się myśli o Królu z bajki czy Królu Mieszku I. Chrystus Król nie kruszy narodów rózgą żelazną, jak to w psalmie jest powiedziane, Ale jego władanie ma absolutnie inny charakter. Chrystus króluje z krzyża na zupełnie nowy sposób. Panuje przez wiarę i miłość i prawdę. Ja się na to narodziłem, aby dać świadectwo prawdzie. W czasie drogi krzyżowej Jezusowi próbowano odebrać godność królewską przez poniżenie Go, wyszydzenie, okaleczenie, nałożenie Mu cierniowej korony i trzciny do ręki, ostatecznie przez ukrzyżowanie. Ale paradoksalnie właśnie ten akt, który miał być detronizacją, ośmieszeniem Królestwa Chrystusa, staje się Jego w pewnym sensie intronizacją, uobecnieniem Jego królowania. Wbrew intencji oprawców, to wydarzenie stało się spełnieniem proroctw, wywyższeniem i proklamowaniem prawdziwej władzy Jezusa Chrystusa, która obejmuje zarówno świat materialny, jak i duchowy. Krzyż stał się tronem, z którego Chrystus przyciąga cały świat do siebie. Gdy zostanę wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. Po raz kolejny Jezus daje do zrozumienia, na czym polega Jego królestwo. Z miejsca całkowitego oddania siebie samego i prawdziwie boskiej miłości, jakim jest krzyż, Jezus króluje na swój sposób, jako rzeczywisty król. Na sposób, którego nie byli w stanie zrozumieć ani Piłat, ani członkowie Sanhedrynu. Nie potrafili też tego zrozumieć Jego uczniowie, którzy poczuli się zawiedzeni, oszukani. Może najbardziej właśnie, jak się sądzi, Judasz, któremu się zawalił świat, budowany na pewnym oczekiwaniu, pewnej wizji, że oto przy królu, przy władcy, w sensie społecznym, politycznym, zrobi znaczącą karierę. Dlatego Jezus unikał, właśnie dlatego, że nie rozumiano Jego królestwa, dlatego unikał odnoszenia do siebie tytułu Mesjasz, który wskazywał nań jako na króla. Albo gdy mówiono o nim jako o Mesjaszu, to Jezus wtedy wskazywał na swoją mękę. Czyli pokazywał inne obszary, żeby nie kojarzono doczesnego królestwa z Jego królestwem. Więc zależało Mu na tym, aby zapobiegać fałszywym interpretacjom, właśnie takim utylitarnym interpretacjom, jak wtedy po rozmnożeniu chleba, kiedy Go chciano uczynić władcą, no bo taki władca byłby bardzo wygodny, za darmo dawałby jeść, zaspokajałby wszystkie pragnienia. Któż by nie chciał mieć takiego władcy? Prorok Izajasz zapowiadał, na czym będzie polegać królowanie Mesjasza. W rozdziale 11 Księgi Izajasza czytamy, że rozsądzi biednych sprawiedliwie i pokornym w kraju wyda słuszny wyrok. Rózgą swych ust uderzy gwałtownika, tchnieniem swoich warg uśmierci bezbożnego. Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach, a wierność przepasaniem lędźwi. Zauważmy więc, że z tej zapowiedzi Izajaszowej zasadniczym dziełem Chrystusa Króla będzie uwolnienie ludzi z jarzma grzechu i śmierci. On, jak znowu Izajasz pisze, wyda swe życie na ofiarę za grzechy i usprawiedliwi wielu, ich nieprawości on sam dźwigać będzie. I to się właśnie spełnia w życiu Jezusa, to proroctwo Izajasza. Chrystus Bożą mocą uzdrawiał chorych, wypędzał złe duchy, miłością miłosierną przemieniał grzeszników i celników, odpuszczając im nawet najcięższe grzechy. Ale jak już powiedzieliśmy, swoją władzę królewską najpełniej objawił dopiero na krzyżu, gdy w odpowiedzi na prośbę dobrego łotra składa obietnicę. Zaprawdę powiadam Ci, dziś będziesz ze mną w raju. Właśnie Jezus okazuje, że jako król obdarowuje nowym życiem, daje pełnię życia. Jak już słyszeliśmy w Ewangelii, ze słów Jezusa wynika, wypowiedzianych przed Piłatem, wynika, że Jego królowanie polega na dawaniu świadectwa prawdzie i gromadzeniu w prawdzie. A w innych okolicznościach Pan Jezus objawił, że wykonuje władzę ustawodawczą, ustanawia nowy porządek, nowe prawo, ale jest także sędzią i tym, który tę władzę realnie sprawuje. A zatem Jezus jest królem królujących i panem panujących w wymiarze duchowym, moralnym. Niekoniecznie bezpośrednio politycznym, ale pośrednio oddziałuje na struktury społeczne, na relacje społeczne poprzez oddziaływanie na ludzkie serca. Właśnie w ten sposób spełnia się panowanie Boga. Chrystus króluje, służąc wszystkim i dając swoje życie. A orężem Jego królowania nie jest przemoc, siła militarna, ustawa czy nakaz prawny, ale miecz Słowa Bożego, moc Słowa Bożego. Konstytucją Chrystusowego Królestwa jest kazanie na górze, które jest wręcz zaprzeczeniem mentalności świata. Że właśnie ci, którzy są słabi, którzy płaczą, to oni tak naprawdę będą tymi, którzy sprawują realną władzę. Jak ma zatem wyglądać nasz udział w królewskiej godności Jezusa i Bożym Królestwie? To dalszy ciąg refleksji przedstawionej przez biskupa Andrzeja Czaję. Otóż Jezus rozpoczął swoją misję, swoje królowanie na ziemi od znamiennych słów, które znajdujemy w Ewangelii Markowej. Czas się wypełnił, przybliżyło się do was Królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Właśnie w ten sposób zwiastuje początek królowania Boga wewnątrz dziejów świata i rodzaju ludzkiego poprzez zamieszkanie Boga pośród nas, poprzez wezwanie do nawrócenia. Święty Łukasz pisze, że Pan Jezus zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiada im: Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie i nie powiedzą: oto tu jest albo tam. Oto bowiem Królestwo Boże pośród was jest. Już z samych tych słów świętego Łukasza jasno wynika, że nie ma potrzeby jakiegoś formalnego, wizualnego ustanawiania struktur Królestwa Chrystusowego. Ono przychodzi niewidzialnie, bo ono jest i stale przychodzi. Jest i aktualizuje się. Chodzi więc o własną osobę Chrystusa i Jego działanie, w którym objawiła się moc i miłość Boża. Kiedy Jezus mówi o to: Królestwo Boże jest pośród was, bo ja jestem pośród was. Potwierdzeniem są słowa, jakie Jezus skierował do Jana Chrzciciela, gdy ten przebywał w więzieniu i pytał przez swoich uczniów, czy Jezus jest tym, który miał przyjść, a więc czy nadeszło już zapowiadane Królestwo Boże. Jezus wtedy każe powiedzieć Janowi: idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelia. Tymi słowami Jezus daje do zrozumienia, że panowanie Boga jest już obecne w świecie i dosięga każdego, kto do Niego przychodzi i kto w Niego nie wątpi. To Królestwo Boże rozciąga się na wszystkich, którzy pokładają w Jezusie ufność. Mając to na myśli, biskupi polscy w liście na uroczystość Chrystusa Króla przed 3 laty, w 2012 roku, o którym wspomniałem, pisali: Królestwo to wkracza w nasze codzienne życie, gdy modlimy się słowami: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, przyjdź Królestwo Twoje. I gdy w Komunii Świętej przyjmujemy uwielbione ciało Jezusa, kto słucha Jego słów zapisanych w Ewangelii i wypełnia je, ten rzeczywiście należy do Jego Królestwa, jest Jego rodziną. Należą do niej apostołowie i wszyscy wierzący w Jezusa, pochodzący ze wszystkich narodów ziemi, którzy są Kościołem Chrystusa Króla, Jego królestwa nie ograniczają ani granice państw, ani systemy gospodarcze, ani różnice kulturowe czy języki, bo Bóg naprawdę nie ma względu na osoby, ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie. Równocześnie tak urzeczywistniające się królowanie Boga na ziemi ciągle się jeszcze przybliża. Coraz bardziej staje się naszym udziałem niebo, to znaczy Bóg w swej świętej obecności, która na końcu czasów obejmie zbawionych i będzie dla nich krainą życia. To słowa z listu biskupów. Oznacza to, że królowanie Chrystusa nie wywodzi się, że z królowania Chrystusa nie wywodzi się żadne teokratyczne władztwo ani w Kościele, ani w społeczeństwie, ani w państwie. Absolutnie nie ma tu podstaw do mówienia o jakiejś teokracji. A więc o tym, że Chrystus jest królem w sensie politycznym, społecznym. Królewskie władanie Jezusa nie jest też rzeczywistością czysto duchową i ograniczoną do sfery prywatności. Więc tu, żebyśmy nie popadali w pewne skrajności, że albo to królowanie jest tylko prywatne, duchowe, albo tylko polityczne. A niestety tu ciągle balansujemy pomiędzy tymi skrajnościami. Chrystus stara się przeniknąć swoim duchem, prawdą, życiem, wszystko, zarówno sferę prywatną, jak i publiczną, środowisko rodziny, a także środowisko pracy i całą sferę życia społecznego. Pragnie w nas i przez nas rozszerzać królestwo swoje, które, jak słyszeliśmy w prefacji mszalnej, jest królestwem prawdy i życia, królestwem świętości i łaski, królestwem sprawiedliwości, miłości i pokoju. Nie możemy więc być obojętni na Jego zaproszenie, na Jego ofertę dla nas, a także na Jego wołanie o krzewienie Królestwa Bożego. Trzeba zatem z naszej strony konkretnego zaangażowania i współpracy z łaską Bożą. Mówią o tym, czy mówili o tym przed 50 laty ojcowie Soboru Watykańskiego II, którzy podpowiadają, że panowanie Chrystusa urzeczywistnia się wszędzie tam, gdzie ludzie urzeczywistniają królewską wolność synów i córek Bożych, gdzie przez zaparcie się siebie i święte życie zwyciężają w sobie panowanie grzechu, nie pozwalają grzechowi zawładnąć sobą i oddają swe życie na służbę sprawiedliwości Bożej, a przez to, jak uczą ojcowie soborowi, przywodzą bliźnich do króla, któremu służyć znaczy panować. To jest 36 punkt konstytucji Lumen Gentium. A więc to poprzez naszą przemianę serca, poprzez naszą wolność od zła, od grzechu, urzeczywistnia się panowanie, królewskie panowanie Chrystusa w świecie. Trzeba zatem, by Chrystus panował. To zdanie znalazło się w encyklice Piusa XI Quas Primas w 1925 roku. To zdanie papież zawarł w sytuacji narastającego laicyzmu. A ponieważ ta sytuacja sprzed 90 laty na początku XXI wieku wcale się nie zmieniła na lepsze, co gorsza, chyba jeszcze bardziej się pogłębiła, bowiem jak widzimy, Kościołowi w Europie przychodzi żyć i działać w kulturze coraz bardziej obcej Ewangelii, ten papieski apel sprzed 90 laty pozostaje bardzo aktualny. I czytamy właśnie w encyklice Quas Primas. Trzeba więc, by Chrystus panował w umyśle człowieka, którego obowiązkiem jest z zupełnym poddaniem się woli Bożej przyjąć objawione prawdy i wierzyć silnie i stale w naukę Chrystusa. Niech Chrystus króluje w woli, która powinna słuchać praw i przykazań Bożych. Niech panuje w sercu, które wzgardziwszy pożądliwościami, ma Boga nade wszystko miłować i do Niego jedynie należeć. Niech króluje w ciele i członkach Jego, które jako narzędzia lub, że słów świętego Pawła użyjemy, jako zbroja sprawiedliwości Boga mają przyczynić się do wewnętrznego uświęcania dusz. I to właśnie zdanie papieża Piusa XI, trzeba, aby Chrystus panował, domaga się, i tu już wchodzimy w sferę pewnych implikacji, pewnych zastosowań, domaga się najpierw uznania Chrystusa za swego i naszego Króla, uznania Jego panowania nad nami, a tym samym dobrowolnego poddania się prawu Bożemu, Jego władzy, okazywania Mu posłuszeństwa, i to we wszystkim, w najdrobniejszych szczegółach, w celu uporządkowania, ułożenia osobistego życia i przez to życia społecznego według myśli Bożej. Po prostu nie ma innego sposobu. Przez uporządkowanie siebie porządkujemy świat, a nie odwrotnie. I właśnie o to poddanie się pod panowanie Chrystusa apelują wszystkie ruchy intronizacyjne, ale także wspólnoty kościelne, na przykład czy ruchy kościelne, na przykład Oaza, czy ruchy charyzmatyczne, które może nie mówią wprost o Chrystusie Królu, o intronizacji Króla, ale przecież mówią o uznaniu Chrystusa swoim Panem i Zbawicielem. A to jest dokładnie to samo. Uznać Chrystusa swoim Panem i Zbawcą, to uznać Go Królem swego życia. I o tym mówią nie tylko ruchy intronizacyjne, te, które skupiają się na objawieniach z prywatnych rozarii celakówny, ale także inne środowiska eklezjalne. Więc pod tym względem jesteśmy zbieżni. Tu nie ma nic nowego. I ta właśnie zbieżność myśli wiernych, inspirowana, jak zaznacza biskup Czaja, nie tylko prywatnymi objawieniami sługi Bożej rozarii celak, nie może być lekceważona i odkładana na bok. Ale trzeba w nim widzieć bardzo konkretny oddźwięk zmysłu wiary ludu Bożego, który dla pasterzy może być takim znakiem do rozeznawania. Sobór Watykański II mówi bowiem o tak zwanym sensus fidelium, sensus fidei, sensum fidelium, czyli zmysł wiary ludu Bożego. Więc jest w tym pewne wyczucie spraw wiary, ale ono podlega ocenie, weryfikacji, rozpoznaniu przez pasterzy Kościoła. Więc na tym polega właśnie ta żywość i jedność Kościoła. Uznanie królowania Chrystusa dotyczy wszystkich ludzi i każdego z osobna, i nie ma nikogo takiego, kto mógłby się od tego wymówić i odrzucić ten postulat. W przypadku chrześcijan chodzi o coś więcej. Jako należący do wspólnoty uczniów Chrystusa nie tylko my sami mamy przyjąć królowanie Chrystusa, ale także innych, jak to słyszeliśmy w słowach soborowych, mamy także innych przyciągać do tego, aby uznali królowanie Chrystusa. Od chwili Chrztu Świętego, jako dzieci Boże i uczniowie Chrystusa, uczestniczymy w królewskiej godności Chrystusa i Jego misji. I to jest dar, ale i zobowiązanie do przepajania świata Duchem Chrystusowym, do przesycania Ewangelią codziennego życia osobistego, rodzinnego, zawodowego, kultury, struktur społecznych, politycznych itd. Dlatego, jak znowu piszą ojcowie Kościoła w Lumen Gentium, wszyscy wierni winni przyczyniać się do tego, by dobra stworzone, doskonalone były dzięki ludzkiej pracy, technice i cywilizacji społecznej, zgodnie z przeznaczeniem, jakie im wyznaczył Stwórca i z oświeceniem, jakie przyniosło Jego Słowo dla powszechnego pożytku wszystkich bez wyjątku ludzi. I tu już się otwiera przestrzeń naszej aktywności, naszej obecności, naszej tożsamości. Że my właśnie posłani do świata, będący zanurzeni w tym świecie, mamy przyczyniać się do uznania prawa Bożego. I w ten sposób właśnie urzeczywistnia się społeczne panowanie Chrystusa poprzez nas, poprzez nasze zaangażowanie. Ono oznacza udział rozmaitych grup społecznych w kulcie i pojedynczych osób, w kulcie i różnych formach czci okazywanej osobie Jezusa Chrystusa. Chodzi więc o ten rodzaj uczestnictwa, który polega na współdziałaniu wiernych w urzeczywistnianiu zbawczego dzieła Chrystusa w świecie. Udział w urzeczywistnianiu dzieła zbawczego Chrystusa w świecie. To między innymi budowanie jedności, a nie tak, jak słyszeliśmy chociażby w tym fragmencie, właśnie wzajemne oskarżanie się, czy wręcz niegrzeczne inwektywy. To nie jest duch królowania Chrystusa. Zasadniczą formą jest stosowanie zasad religijnych nauczanych i potwierdzanych przez Chrystusa w różnych okolicznościach życia. Skutkiem może być swego rodzaju więź, swoiste przymierze między Kościołem i państwem, które bez pomieszania kompetencji i zakresu działań zakłada wzajemne oddziaływanie na siebie oraz współdziałanie w dziedzinie dobra wspólnego i dobra człowieka. Kościół naucza, jak być powinno, zgodnie z wolą Bożą. Władza świecka respektuje to nauczanie, szanuje go ze względu na godność człowieka, ze względu na prawo Boże i w ten sposób Kościół, nie wchodząc w decyzje o charakterze politycznym czy społecznym, kształtuje kierunek, wytycza drogę, do której zaprasza sprawujących władzę. Kościół nie sprawuje władzy politycznej, ale pokazuje drogę, pokazuje, jak być powinno. Występuje jako prorok w imieniu Boga. W realizacji dzieła, zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej intronizacji, jeśli chcemy już tym słowem się posługiwać, w zaprowadzaniu panowania Chrystusa, rzeczą konieczną jest szerokie otwarcie drzwi Jezusowi, jak to mówił Jan Paweł II na inaugurację pontyfikatu. Konieczne jest oddanie i powierzenie Mu swego życia, bycie z prawdy i trwanie w niej. To zaś wymaga słuchania Jego głosu, uznania boskiego prawa naturalnego, posłuszeństwa i uległości Bożym przykazaniom, całkowitego przylgnięcia do nauczania Chrystusa i ufnej akceptacji wskazań magisterium Kościoła. Trzeba też gotowości do służenia na wzór Chrystusa, a w związku z tym do panowania nad sobą i rozwijania stosownych cnót. Jedną z możliwych dróg służących temu uznaniu władzy Chrystusa nad sobą może być, jak to już sprawdziło się w historii Kościoła, intronizacja serca Jezusowego na poziomie oddania, wynagradzania i poświęcania. A więc intronizacja serca Jezusa pozostaje w służbie budowania Królestwa Chrystusowego. Te dwa nurty nie są sobie w żaden sposób przeciwne, ale wzajemnie się dopełniają. I teraz już przejdźmy do praktycznych wskazań, które wybrzmiały w czasie tego sympozjum i które mają dla nas dość istotne znaczenie. Otóż jeszcze raz trzeba podkreślić, że królowanie Chrystusa należy całkowicie do porządku nadprzyrodzonego. Ponieważ jednak nie jest zawieszone w próżni, ale urzeczywistnia się w ziemskiej rzeczywistości, dlatego dotyczy także porządku naturalnego, ale tylko w takiej mierze, w jakiej porządek naturalny może sprzyjać urzeczywistnieniu Bożego zamysłu względem ludzkości, bądź też w jaki sposób może utrudniać realizację Bożego porządku. Taki stan rzeczy sprawia, że uznanie królowania Chrystusa nie zakłada wprowadzania rządów teokratycznych na ziemi. To, co czasem znajdujemy na stronach internetowych, że tu się tworzy jakieś państwo wyznaniowe w Polsce, jest po prostu głupotą i złośliwością. To zupełnie nie ma to nic wspólnego z rządami teokratycznymi. Ktoś, kto zarzuca władzy w Polsce czy Kościołowi sprawowanie rządów teokratycznych, po prostu nie wie kompletnie, o czym mówi. Nie ma pojęcia, co to są rządy teokratyczne. Niech się przyjrzy, jak wyglądają rządy teokratyczne w państwie islamskim, w tak zwanym państwie islamskim. I Kościół katolicki zawsze był krytycznie nastawiony do takiej formy rządów, które się określa jako teokratyczne. Nie wyklucza to jednak możliwości publicznego aktu intronizacji Jezusa Chrystusa. Co więcej, sytuacja, w której Kościół się znalazł, funkcjonowanie w kulturze coraz bardziej obcej chrześcijaństwu, zdaje się wręcz implikować potrzebę takiego aktu, jako pewnego rodzaju świadectwa, opowiedzenia się za systemem wartości. Dlatego aktualne są słowa papieża Piusa XI z cytowanej encykliki Quas Primas. Oczywiście, pisze papież, nie można podważyć sensu i potrzeby szczególnej modlitwy, wołania do Pana o nadzwyczajną Jego pomoc w szczególnie trudnych chwilach naszego życia i dziejów narodu. Takowe chwile są dziś naszym udziałem i czymś naturalnym i bardzo pożądanym jest uciekanie się wierzących do Pana wieków. Trudno też wykluczyć jakiś szczególny akt zawierzenia narodu Chrystusowi, Królowi Wszechświata. Ważne, pisze papież, by dokonać tego z wiarą, mądrze i w duchu jedności. To słowa godne podkreślenia. A więc papież nie mówi wprost o akcie intronizacji Chrystusa jako króla danego narodu. Wprowadza święto Chrystusa Króla, które obchodzimy, i postanawia, aby w ramach obchodu odmówić akt poświęcenia całego rodu ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusa. Dlatego też, kiedy dzisiaj mówi się tak wiele o intronizacji Jezusa Chrystusa, trzeba jasno określić, o co chodzi, jaki jest sens tej intronizacji. Słowo intronizacja, łacińskie intronizatio, oznacza po prostu wyniesienie na tron. Określa więc ceremonię wyniesienia kogoś do godności królewskiej, nadania mu godności królewskiej. I ta ceremonia intronizacji, nadania godności i wyniesienia składa się z dwóch aktów. Z aktu ustanowienia króla oraz aktu oddania się pod jego władzę, czyli to złożenie homagium. Jeżeli tak, to w odniesieniu do Pana Jezusa możemy mówić o intronizacji, jeżeli posługujemy się tym słowem, tylko w znaczeniu tym drugim. Natomiast nie pierwszym. My nie ustanawiamy Chrystusa królem. Nie nadajemy mu władzy królewskiej, bo on ją ma, jak to mówiliśmy od początku, z samej swej istoty jako Bóg wcielony. Chrystus jest królem niezależnie od woli człowieka. Natomiast od każdego człowieka i od każdego narodu zależy, czy dobrowolnie uzna królewską godność Chrystusa i czy podporządkuje się Jego władzy. Tak jak to kiedyś powiedział Jan Paweł II w Krakowie na zakończenie pierwszej pielgrzymki do ojczyzny. Powiedział, że Chrystusowi można powiedzieć nie. Bogu można powiedzieć nie. Człowiek jest wolny. Ale pytanie zasadnicze. Czy wolno i w imię czego wolno Bogu powiedzieć nie? Tak samo i tu. Wolno odrzucić królewską godność Chrystusa. Tylko za jaką cenę i w imię czego? A więc chodzi przede wszystkim o to uznanie. Jezus jest moim Panem, moim Królem. Ja poddaję się pod Jego władzę. A nie to, że Pan Jezu, od dzisiaj Ty jesteś Królem. W ogóle taka retoryka jest fałszywa. Podejmując ważne zadanie określenia formy aktu intronizacji Chrystusa, który został zapowiedziany na 19 listopada przyszłego roku, trzeba sobie mocno wziąć do serca już przytoczoną uwagę papieża Piusa XI. Ważne, by dokonać tego z wiarą, mądrze i w duchu jedności. I tu jest problem właśnie, bo istnieje odmienność w tych różnych ruchach co do tego. Chodzi tutaj właśnie o to, że wiele z tych środowisk domaga się ogłoszenia Chrystusa królem Polski. Czyli mówi o tym, co jest w pierwszej części intronizacji. Ustanowić kogoś królem, nadać mu godność królewską. I pod tym względem stanowisko episkopatu jest jasne, że tak nie może być i episkopat na to się absolutnie zgodzić nie może. Nie możemy mówić Chrystus król Polski, możemy jedynie powiedzieć królowanie Chrystusa w Polsce. Myśl o konieczności tego typu intronizacji jako uznania Chrystusa królem Polski, czy uznania panowania Chrystusa jako króla Polski, wyprowadza się z prywatnych objawień służebnicy Bożej Rozalii Celakówny i znajdujemy tutaj w tych objawieniach wezwanie do dokonania intronizacji skierowane zarówno do władz kościelnych, jak i świeckich. W jednym z fragmentów tych pism czytamy: jest jednak ratunek dla Polski, jeśli mnie uzna za swego króla i pana w zupełności przez intronizację, nie tylko w poszczególnych częściach kraju, ale w całym państwie z rządem na czele. To słowa z objawień. W objawieniach tych jest kilka jeszcze podobnych miejsc, mówiących, że Polska musi w sposób uroczysty ogłosić Pana Jezusa swoim królem przez intronizację. Ale w tych objawieniach nigdzie nie ma wprost określenia Chrystus król Polski. To jest nadinterpretacja. I już z samej tej racji niezrozumiałe jest i kłamliwe postulowanie tego typu intronizacji. Nade wszystko jednak ogłoszenie Chrystusa królem Polski oznaczałoby nadanie mu zawężonego tytułu. Jeśli w ogóle moglibyśmy coś takiego dokonać, to byśmy zawęzili jego tytuł, ograniczając jego władzę do wymiaru jednego narodu. Taki zabieg nie ma żadnych podstaw biblijnych ani oparcia w nauczaniu Kościoła. Papież Pius XI w encyklice Quas Primas wyraźnie naucza o powszechnym i wiecznym panowaniu Chrystusa. Poza tym, jak już to wspominałem przy stole, trzeba pamiętać, że wartość objawień prywatnych różni się od jedynego objawienia publicznego. To ostatnie wymaga naszej wiary. W nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. To słowa z encykliki Verbum Domini Benedykta XVI. Prywatne objawienie domaga się wiary. W nim przemawia do nas Bóg. Natomiast każde prywatne objawienie, aby mogło być użyteczne dla innych osób, a nawet dla ogółu wiernych, musi być uznane przez Kościół. Tymczasem Kościół nie ma obowiązku uznawania każdego prywatnego objawienia, czy nawet w ogóle zajmowania się nim. I to trzeba uszanować. Takie jest prawo Kościoła. Mamy jedno objawienie Boże. Prywatne objawienia nic istotnego do publicznego objawienia nie wnoszą. Więc zajmowanie się nimi, skupianie się nad nich i czynienie z prywatnych objawień sensu swojego życia jest mało rozsądne. One pomagają rozumieć objawienie publiczne, ale nie można ich stawiać ponad objawienie publiczne i ponad autorytet Kościoła. Bywa niestety, że zwolennicy ruchu intronizacyjnego, aby uzasadnić ogłoszenie Chrystusa królem Polski, odwołują się do aktu uznania i nazywania Maryi królową Polski. I często traktowany to jest jako argument koronny. Skoro Maryja jest królową Polski, no to tym bardziej Pan Jezus powinien być królem Polski. Mamy tu jednak do czynienia z zupełnie innymi poziomami. Wystarczy zauważyć, że Maryja nie jest boginią, nie jest czwartą osobą Trójcy Przenajświętszej. Dostrzeżenie różnicy poziomów ujawnia się w świetle teologicznej interpretacji królewskiej godności Maryi, która została jej nadana przez naród. Znaczącą myśl ku takiemu rozumieniu kwestii rozwija papież Pius XII w encyklice Ad Celi Reginam, właśnie o królowaniu Maryi, gdzie papież stwierdza, cytuję: w pełnym, właściwym i absolutnym znaczeniu jeden jest Król Jezus Chrystus, Bóg i człowiek. Lecz i Maryja, choć tylko w pewnej mierze i tylko analogicznie, uczestniczy również w królewskiej godności. Uczestniczyć zaś w królewskiej godności Jezusa znaczy służyć na Jego wzór. Albowiem Jezus nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć. Maryja nieprzypadkowo nazwała siebie służebnicą. Jest to jedyny tytuł, który ona odnosi do siebie. Jako królowa służy na wzór Chrystusa. Ta służba Maryi obejmuje również naród polski, co podkreśla prefacja o Najświętszej Maryi Pannie Królowej Polski. Tam są słowa: ona, przyjmując pod krzyżem testament Bożej miłości, wzięła za swoje dzieci wszystkich ludzi, którzy przez śmierć Chrystusa narodzili się do życia wiecznego. Wyniesiona do niebieskiej chwały, otacza macierzyńską miłością naród, który ją wybrał na swoją królową. Broni go w niebezpieczeństwach, udziela mu pociechy w utrapieniach i wspiera go w dążeniu do wiecznej ojczyzny, aż nadejdzie pełen blasku dzień pański. A zatem liturgia interpretuje królewską godność Maryi teologicznie. Królować znaczy służyć. Maryja jako królowa Polski służy polskiemu narodowi. W wykładni politycznej jej królewska godność oznaczałaby rządzenie. Więc jeżeli chcemy tutaj w takim samym stylu mówić o tym, że skoro Maryja jest królową, to Chrystus powinien być królem Polski, czyli tym, który ma rządzić Polską, no to znaczy, że Maryja rządzi Polską. Tymczasem ona służy narodowi. Krótko mówiąc, królewska godność Maryi ma zupełnie inny charakter i nie można jej stawiać na równym poziomie z królowaniem Jezusa, które oznacza panowanie i władzę nad całym światem jako Bóg i Stwórca. W tej królewskiej godności Chrystusa ma udział nie tylko Maryja, ale również wszyscy wierni, my też, na mocy Chrztu Świętego uczestniczymy w królewskiej godności Chrystusa. Warto raz jeszcze odnieść się do tego, że mówienie o Jezusie jako królu Izraela czy królu żydowskim, bo też się na to często powołują, że skoro Pan Jezus jest królem Izraela, królem Żydów, no to przecież może być królem Polski. Ma swe takie mówienie o Jezusie jako królu Izraela, ma swe podstawy w jego pochodzeniu z królewskiego rodu Dawida, w fakcie wpisania go w genealogię tego narodu, jak powiedzieliśmy. A takiego związku z Polską nie ma. No nikt chyba przy zdrowych zmysłach nie powie, że Pan Jezus urodził się w szopce w Betlejem, w naszej polskiej szopce. Padał śnieg i było 24 grudnia. Choć folklor zdaje się sugerować, że Pan Jezus urodził się no właśnie u sąsiada za płotem. Natomiast królewska godność i misja mają charakter powszechny i wieczny i dlatego nie można uznać Chrystusa królem Polski, bo to by oznaczało umniejszenie Jego godności i ograniczenie Jego posłannictwa, Jego panowania i władzy. Dlatego można, jak to mówiłem, jedynie mówić o uznaniu Chrystusa królem w Polsce, ale nie Polski. Chrystus króluje w Polsce. Poddajemy się Jego królowaniu w Polsce, w tym środowisku, ale nie nazywamy Go królem Polski, bo to by znaczało i upolitycznienie, i ograniczenie Jego godności i byłoby czymś sprzecznym z objawieniem. Trzeba ponadto pamiętać, że zbawczą wartość ma wyznawanie Jezusa Panem. Gdy wyznajemy, że Jezus jest Bogiem, dostępujemy zbawienia. Natomiast gdy ogłosimy, że Jezus jest królem Polski, to będzie to tylko akt polityczny bez zbawczego sensu. Uznanie Jezusa moim królem zmienia moje życie i ma wpływ na życie innych. Mówienie, że Jezus jest moim Panem i Zbawicielem, ma podstawy biblijne. To są słowa z Biblii. Mają więc moc zbawczą, uświęcającą. Ale powiedzenie Jezus jest królem Polski nie ma żadnego znaczenia w sensie zbawczym. I na koniec warto przypomnieć jeden z paradoksów chrystusowego królowania. Otóż, jak już mówiliśmy, Jezus po cudzie rozmnożenia chleba odrzucił władzę królewską na tym świecie, ale wyznał ją przed Piłatem. Można z tego odczytać cenną dla nas wskazówkę, że nie trzeba, nie ma potrzeby intronizować Jezusa jako króla Polski czy jakiegokolwiek innego kraju na świecie. Ale trzeba go wyznawać, trzeba wyznawać jego królewską godność przed współczesnymi Piłatami, zachowując w życiu jego prawo, jego królestwa. Nie ma potrzeby ustanawiania Chrystusa królem Polski, ale jest głęboka potrzeba dawania świadectwa o jego królowaniu w nas i w naszym życiu. Myślę, że z przedstawionych tu refleksji zapożyczonych z wykładu księdza biskupa Czai możemy wyciągnąć daleko idące dla nas implikacje dla naszego posłannictwa, dla naszej misji jako członkiem Instytutu Chrystusa Króla. W jakimś sensie przychodzi mi taka myśl, te przedstawione tu refleksje są programem życia i działania Instytutu Chrystusa Króla.